Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Marek Kolender, Polemos Incorporated. Witam Państwa serdecznie w naszej korporacji, powiedział elegancko ubrany człowiek. Jako że zebrało się tu dziś mnóstwo bóstw, cały panteon, można by rzec, a także inni znamienici goście, zdecydowałem się oprowadzić Państwa osobiście. Witam wszystkich bogów greckich i nordyckich, azteckich i egipskich, a także wszystkich innych. Przede wszystkim chciałbym podziękować za przybycie panu Odynowi, czy może Zeusowi. Zwał jak zwał, odparł Bóg. Mniejsza o to mi da się. Jestem, który jestem. Tak, tak, oczywiście. Odynowi i towarzyszącej mu szanownej małżonce. To przecież tylko dzięki niemu mogliśmy wprowadzić te wszystkie ulepszenia. Dlatego właśnie zdecydowałem się oprowadzić was dziś osobiście. Od mojego przejęcia steru wiele się tutaj zmieniło. Gdybyśmy skierowali się w dół, ujrzelibyśmy całą kolekcję sentymentalnych pamiątek, istne muzeum, miecze rodowe, pełne symboliki włócznie, flagi, chorągwie. To wszystko jest już niepotrzebne, nie na tym teraz polega wojna. Niemal od zawsze była to domena bogów, coś nadprzyrodzonego. Ares rządził nią żelazną ręką. Czasem, co prawda, przebierał się w damskie ciuszki i kazał nazywać się Ateną. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że tak czy siak to dzikość przepełniała te wydarzenia. Ale powiedzmy sobie szczerze, bóstwa nie powinny bawić się w wojny, są na to zbyt eleganckie, zdecydowanie zbyt eleganckie. Przecież czerwony to nie jest kolor właściwy dla takich pięknych pań. Teraz modny jest lazur. Co tu dużo mówić? Dobrze, że zdecydowaliście się przekazać to wszystko przedsiębiorczemu człowiekowi. Na tym piętrze zajmujemy się przeglądaniem paktów pokojowych, traktatów o nieagresji i innych tego typu bzdur. To nie jest najbardziej dochodowa gałąź naszej działalności, ale i tu da się coś uszczknąć. O! No tutaj zaczyna się ciekawiej. Dział łupienia, grabieży i zbrodni wojennych. Mówi się, że zbrodnia nie popłaca. Ludzie jednak naprawdę często zapominają, że historię piszą zwycięzcy. A przecież jeśli nie ma nas kto rozliczyć, to czy kiedykolwiek przyjdzie rachunek? Może przejdźmy dalej. Niektórzy nie lubią patrzeć na biedne dzieci z bosymi stópkami i tymi... Nieważne. Doprawdy, żałosny widok. Tutaj mamy dział surowców naturalnych. Wiedzą Państwo, ile obecnie kosztuje gaz? O baryłce ropy nie wspominając. A przecież wszystkie te skarby tylko czekają, żeby po nie sięgnąć. Co ci ludzie z tym zrobią? Mają to jeść? Na tym samym piętrze jest też dział casus belli. Tutaj właśnie znajdują się nasze najzręczniejsze pióra. Czasem można napisać coś o niedoborze demokracji, czasem o ochronie bratnich narodów. W pewnym momencie wyjątkowo modne było pisanie peanów o ochronie klasy robotniczej. Ach, co to były za czasy? Imperia i ich upadki. No nic, zapraszam dalej. W tym dziale, proszę Państwa, widzimy naszą wisienkę na torcie. Nasz największy wynalazek od czasu pierwszego zaostrzenia kijka. Moją osobistą dumę i... Streszczaj się! Burknął Odyn. Tak, tak, oczywiście. A więc ten sektor zajmuje się handlem bronią. I co w tym takiego innowacyjnego? Spytał nieco poddenerwowany wszechojciec. Przecież już od setek tysięcy lat ludzie muszą czymś walczyć, a nie każdy był kowalem, żeby kuć sam dla siebie. Oczywiście, oczywiście, z tym, że dotychczas wyglądało to mniej więcej tak, że to dostawcy odpowiadali na potrzeby rynku. A co miał zrobić taki biedny producent CKM-u w czasach pokoju? No, jeść te naboje? Oj nie, proszę. Swym i geniuszem naszych rozwiązań jest to, że rozumiemy rynek. A jeśli chcemy, by ten był nam posłuszny, to podaż musi tworzyć popyt. I jak to mianowicie działa? Spytał z nagłym zainteresowaniem Hefajstos. Nie chciałbym być niedyskretny, ale takiemu gronu spuchaczy mogę to zdradzić. Wszak, jak to się mówi, nie ma przed wami tajemnic. Spójrzmy na to tak. Dotychczas producent broni A dostarczał swoje produkty stronie konfliktu X, a producent B stronie Y. My uznaliśmy, że warto by było, gdyby producent A współpracował ze stroną X, stroną Y, a nawet wkraczającym z pokojową interwencją Z. Oczywiście nie bezpośrednio. Powiem Państwu więcej. Nawet w takim przypadku, choć dostawca A zyskałby więcej, to przecież konflikt wreszcie by się zakończył. A to byłoby co najmniej nierozsądne. I tu właśnie wkracza podaż tworząca popyt. Gdy bowiem jedna ze stron zaczyna uzyskiwać przewagę, możemy delikatnie popchnąć tych drugich ku chwale drobną zniżką, może nawet gratisem, lub oddziałem dobrze wyszkolonych najemników. Rozumiecie? To samo napędzający się młyn dusz, zsyłających same siebie do Hadesu. Można by rzec, ludzie ludziom zgotowali ten los. A nie ma przecież nic lepszego niż pełnokrwista ofiara z ludzi, prawda? Po przemowie prezesa nastąpiła cisza. Przez długi czas nikt nie śmiał się jej przerwać. Wreszcie ktoś z końca sali zaczął nieśmiało klaskać. Ani się obejrzeli, a grom braw rozniósł się po całym piętrze. Słyszeć musiano go nawet w lochach. Jeden tylko Odyn stał ze skrzyżowanymi ramionami. Czekał, aż wrzawa ucichnie. Zaskakująco cierpliwy. Wreszcie odezwał się. A wtedy jego głos przeszył wszystkich jak grom pogodne letnie niebo. Wszystko pięknie, rzekł, ale ja lubię widzieć konkrety. Znów zapanowała cisza. Próżno było szukać niedawnej euforii. I to właśnie pokażę Państwu na ostatnim, najwyższym piętrze. Tym razem schody okazały się wyjątkowo kręte. Wszyscy, a przecież mówimy głównie o bogach, czuli już znużenie każdym kolejnym stopniem. Prowadzący nie odzywał się ani słowem, co stanowiło istne kuriozum. Krótko mówiąc, w powietrzu unosiła się misterna aura. Gdy wreszcie dotarli na samą górę, ujrzeli, inaczej niż na wcześniejszych piętrach, masywne dębowe drzwi. — To tutaj, proszę Państwa! — przemówił przewodnik i pchnął wrota. Ich oczom ukazały się nieprzebrane skarby, świecące jaśniej od słońca. W tym jednak przypadku trudno było oderwać wzrok. — Tak! — kontynuował. — Wspaniały widok! Oto wszystkie dusze, wszelkie skarby i namiętności, które nagromadziliśmy tym sposobem. Powiem więcej, możecie Państwo zatopić się w tym wszystkim. O tak, muszę jednak ostrzec, z tej drogi nie ma odwrotu. Bogowie, zdawało się, już go nie słuchali. Jeden za drugim zatapiali się w skarbcu pełnym wspaniałości, opici bardziej niż ambrozją czy najprzedniejszym miodem. Szli lekko jak przez wieki. Powoli jednak otoczenie zaczęło się zmieniać, a z okrzyków triumfu i flag zatykanych na szczytach budynków aura zmieniała się w jęki rannych i chorągwie podeptane w błocie. Znajdujemy się teraz w najniższej części wieży, w lochach. Chciałbym wam tego oszczędzić, ale wojna sama w swojej naturze sprawia, że tam, gdzie triumf, jest również i dramat. Ze szczytu jest tylko krok, by znaleźć się na samym dole. Bogowie jednak go nie słuchali. Wciąż patrzyli jak zahipnotyzowani, jakby onieśmielało ich piękne ciał. Wbitych na pale, czy dzieci palonych żywcem. Kroczyli dumnie. Byli wszak bogami wojny. Midasem coś wstrząsnęło, jakby ktoś wbił mu zimny kolec w serce. Czy on na pewno służył bogom, czy może demonom? — Dobrze się spisałeś — powiedział do niego Odyn, nie patrząc nań. Jego uwagę zwracała jakaś pożoga w oddali. — Naprawdę wyśmienicie. Można powiedzieć, że idealnie pasujesz do tej pracy, Midasie. — Dziękuję. Midas skłonił się, niby z wdzięczności, ale też by ukryć odruch wymiośnie lizał. — Można powiedzieć, że wszystko potrafisz zmienić w złoto — chwalił go Odyn. Król przywołał na usta uśmiech straszliwie wymuszony. Bóstwo jednak tego nie zauważyło, wciąż wpatrując się w obraz zagłady. Midas również patrzył na bogów i na ludzi. Ci pierwsi nawet się nie wzdrygnęli. Czy to nie barbarzyństwo? Coraz to bardziej uchodziła z niego duma boskiego potomka, a wstępowały weń ludzkie uczucia. I wtedy w królewskim umyśle zrodziła się straszliwa myśl. Bunt przeciwko Bogu, zdrada ostateczna. Spojrzał na swą dłoń. Jeśli bogowie byli słowni, to powinna wszystko zmienić w drogocenny kruszec, również jego samego. A gromowładny przecież zawsze wypełniał swe przysięgi. Już chciał unieść rękę, wbić palce w jego oczodoły i usta. Nie radzę, rzekł Odyn, naprawdę nie radzę. Moja śmierć niczego by nie zmieniła. Midas opuścił rękę i szedł dalej u boku swego pana. A jednak ziarno buntu zakiełkowało w jego duszy. Było malutkie, a przez to niezauważalne dla potęgi tak wielkiej jak Odyn. Opuścili wreszcie to ponure miejsce. Teraz czas na poczęstunek, zapowiedział prowadzący. Ludzie kręcili się wokół serów i win, choć byli i tacy, którzy woleli tłusty kawałek mięsa, zwłaszcza Nordowie. Ale Hefajstos miał na ten temat podobne poglądy. Wszyscy jednak czekali tylko na jedno – alkohole. No cóż, przecież nie mleko jest napojem bogów. Zasiedli więc przy ogromnym stole, który z oczywistych względów musiał być okrągły. Midas co prawda ucztował już między olimpijczykami, ale sam nie śmiał zasiąść z nimi jak równy z równym. Nie wiadomo, jak zareagowaliby na taką pychę. Stanął więc jedynie po środku stołu, w otworze, jaki miewają takie meble, a już z całą pewnością te najsłynniejsze. Wzniósł w górę złoty kielich. O, wspaniali! Zaczął Midas. Wielcy bogowie wiecznej wojny, wylewam tę obiatę ku waszej chwale. I faktycznie dopełnił tego pradawnego rytuału, który już tysiące lat inicjował uczty. Podłoga u jego stóp zaczerwieniła się. Goście również unieśli swoje puchary. Ich zawartość wlali jednak w siebie, również ku własnej chwale. I wtedy rozpętało się piekło. Bogowie upuszczali kielichy, chwytając się za gardła. Ci, którzy jeszcze mogli, wrzeszczeli w niebogłosy. Odyn doczłapał do Midasa. Jedną dłoń zaciskał na szyi, drugą wyciągnął w jego stronę, chcąc wykonać podobny ruch. Król tylko uśmiechnął się, gdy zobaczył, że wargi olimpijczyka zmieniają kolor. Były złote. Szlachetna barwa zaczęła, niczym zaraza, rozprzestrzeniać się po całej twarzy. Tak, oto krew moja, jak ktoś kiedyś powiedział. Zabawne, że również miał na myśli wino. Odyn wpatrywał się weń oczami pełnymi strachu. Czy to ból, czy perspektywa tak tajemnej dla niego śmierci go przerażała, nie mógł powiedzieć. Nowe struny głosowe nie drgały zbyt dobrze. Spytałbyś może dlaczego, albo może jak, cząstka mojej krwi w winie. Zaskakujące, że wasze błogosławieństwo tak słabo działa na płyny. Dlaczego, to już dobrze wiesz. Nie będziemy dłużej waszym bydłem zabijanym dla uciechy. Jeszcze parę wojen i naprawię świat, a wtedy zapanuje pokój. Boskie spojrzenie powoli się zmieniało. Z niepokoju przeszło w szyderstwo. Myślisz, że teraz będzie inaczej? No cóż, zobaczymy. To znaczy ty nie zobaczysz, za to ja na pewno. I będę się delektował tym widokiem. Odyn znieruchomiał. Midas został sam w pokoju pełnym groteskowo wykrzywionych złotych pomników. Minęły tysiące lat. Nie było już wojen ani rozlewu krwi. Wystarczyło tylko parę małych wojenek. Król wstał ze swojego tronu, ukutego z bożych posągów ucztujących z nim pamiętnego dnia, zdejmując wcześniej nogi spod nóżka, za który służył mu Odyn. Wyszedł na balkon i podziwiał świat, który stworzył. Złote posągi aż po horyzont i nikogo, kto mógłby przelać krew.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.